W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czcigodni duszpasterzy tej parafii, umilowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, cieszę się, że dane mi było pokonać dość duże odległości i przybyć do waszej parafii, by razem z wami stanowić to święte zgromadzenie w dzisiejszą niedzielę i jednocześnie uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W sposób szczególny chcę na początku podziękować waszemu czcigodnemu księdzu proboszczowi, który usłyszał przez telefon mój głos proszący o możliwość przyjazdu do waszej parafii i o wsparcie, i bardzo życzliwie zaprosił mnie do waszej parafii. Powiedziałem wtedy, że jestem księdzem diecezji witebskiej na Białorusi i administratorem nowo utworzonej parafii w miejscowości Dubrowno, która znajduje się przy samej granicy z Rosją, przy drodze do Katynia i Smoleńska, gdzie zdarzyły się tak bolesne dla Polaków tragedie i gdzie w 1917 roku przestała istnieć parafia wraz z wygnaniem ojców franciszkanów, którzy prowadzili tam duszpasterstwo, a kościół został przebudowany na kinoteatr. I taki stan trwał do 2001 roku, dopóki ksiądz biskup Władysław Blin, pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji witebskiej, nie zorganizował na nowo parafię w Dubrowno. W roku zaś 2009 rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. I ta budowa trwa do dziś. Dzięki Bogu i naszym ofiarodawcom mamy już nasz nieduży, skromny na razie kościółek w stanie surowym. Potrzebujemy teraz pomocy i środków na dokończenie tej budowy. Dziękuję również wam, drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tej parafialnej świątyni, za dar waszej obecności, wspólnej modlitwy. Bóg zapłać. A więc jestem wśród was z woli Bożej i potrzeby serca. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. W dzisiejszą uroczystość Ewangelia prowadzi nas do Kany Galilejskiej, gdzie w czasie wesela Jezus dokonuje przemiany wody w wino. Wśród zaproszonych gości była Matka Jezusa. Cała historia wesela w Kanie przeniknięta jest jej spostrzegawczą i życzliwą dla wszystkich obecnością. Ona pierwsza zauważa zakłopotanie młodej pary, kiedy zabrakło wino i prowokuje reakcję swojego syna. Ona jest tą, poprzez którą po raz pierwszy ujawnia się na ziemi moc Jezusa. Jakie przesłanie przynosi nam dzisiaj Maryja z Kany Galilejskiej? Maryja na weselu w Kanie uczy nas najpierw zawierzenia Bogu w czasie prób i doświadczeń. Sobór Watykański II nazywa Maryję matką wszystkich, którzy w zaufaniu wiary słuchają Boga i swoje życie budują na Jego słowie. W Kanie wiara Maryi została wystawiona na próbę. Musiała czekać, zanim jej życzenie zostało spełnione. Mimo zagadkowej i na pierwszy rzut oka szorstkiej odpowiedzi Jezusa, czy to moje lub Twoja sprawa, niewiasto, Maryja nie traci nadziei. Zwraca się do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Dla niej jest oczywiste, jej syna nie prosi się nigdy na próżno. Jest przekonana, że nadejdzie moment, w którym jej prośba zostanie wysłuchana. Również nasza wiara wystawiona jest na liczne próby. Od Maryi w Kanie Galilejskiej możemy uczyć się, że także doświadczenia i trudności służą umocnieniu naszej wiary. Maryja z Kany Galilejskiej uczy nas także odkrywać Boga w codzienności. Jeżeli Jezus dokonał pierwszego znaku w domu weselnym, to znaczy, że zwykłe ludzkie sprawy, zwykłe zajęcia, szary scenariusz naszej codziennej egzystencji jest zwyczajnym miejscem spotkania z Bogiem. Trzeba mu więc zrobić miejsce tam, gdzie spędzamy większą część dnia. Trzeba wyprowadzić Jezusa z kościoła i wprowadzić Go do swoich domów. Na ten charakter wiary zwrócił uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI na Jasnej Górze w dniu 26 maja 2006 roku. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i apostolstwie. My jesteśmy skłonni do manifestowania naszej wiary przede wszystkim w chwilach podniosłych i uroczystych. Zwrócił na to uwagę już kardynał Stefan Wyszyński, autor pamiętnych jasnogórskich ślubów narodu z 1956 roku. Umiemy trwać godzinami w świątyniach, stać na placu jasnogórskim jak stara Dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie słuchamy w codziennym życiu, z naszą czcią do Matki Najświętszej, której tak przeciwne jest nasze życie codzienne. Maryja z Kany Galilejskiej uczy nas spotykać się z Bogiem również w codzienności radosnej. Chrystus jest obecny nie tylko w cierpieniu Golgoty. Jest z nami także w radosnych momentach naszego życia, dlatego nie zabrakło Go również w Kanie. Jesteśmy skłonni zapraszać Chrystusa i Jego Matkę w tajemnicach bolesnych, w chwilach niewoli, klęsk narodowych, w czasie zagrożeń społecznych, kiedy nas dosięga jakieś osobiste nieszczęście, na przykład choroba, a tak rzadko wówczas, gdy przeżywamy radość i szczęście. Czy za taką postawą nie kryje się przypadkiem obawa, że przychodząc do nas Chrystus mógłby zagrozić naszej radości? Przebieg wesele w Kanie świadczy o czymś zgoła przeciwnym. Bóg nie pozwoli na Nie przychodzi po to, aby nam coś zabrać, ale aby nas obdarować. Maryja uczy nas pokonywać strach najbardziej zdradliwy, jakim jest strach przed Bożą miłością. w dniach zniewolenia naszej ojczyzny Maryja rozumiała, co oznacza brak wolności. Także dzisiaj wie dobrze, czego nam naprawdę potrzeba. Jak niegdyś w Kanie Galilejskiej, tak również dzisiaj Maryja nie tylko informuje Jezusa o naszych problemach, ale także wzywa nas do posłuszeństwa Jego Słowu. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie. Ulicą dużego miasta idzie studentka, katoliczka. Przy klasztorze karmelitanek dostrzega leżącego w rynsztoku człowieka. Przeszła z obrzydzeniem. Nagle przypomniało się jej coś z Ewangelii. Człowiek, który wpadł między zbójców, kaplan, lewita, samarytanin. Zatrzymała się, wróciła. Gdzie pan mieszka? Zaprowadzę pana do domu. On mruczał coś niezrozumiale. Podniosła go, oparła o ścianę domu. Niech pan powie, przecież pan tak nie może leżeć. Niech pani się mną nie zajmuje. Ja jestem zmarnowanym człowiekiem. Ona na to, pan też jest dzieckiem Bożym. Co? Ja dzieckiem Bożym? Ja już 30 lat nie byłam u spowiedzi. Ja jestem dzieckiem Bożym. Powiedział w końcu, gdzie mieszka. Zaprowadziła go, chce odejść, ale on ją trzyma za rękę. A teraz niech pani powie, gdzie pani mieszka. Nie chciała powiedzieć, ale on trzymał kurczowo, nie puszczę, póki pani nie powie. Nie chciała skłamać, powiedziała szybko, wyrwała się i uciekła, przekonana, że i tak zapomni. Następnego dnia ktoś dzwoni do mieszkania, dziewczyna otwiera, stoi ten człowiek dziwnie zmieniony. Bo pani mi wczoraj powiedziała, że ja jestem dzieckiem Bożym, a to jest niemożliwe. Ja 30 lat się nie spowiadałem, ja się stale upijam, ja popełniam straszne grzechy. Zaczął wyliczać swoje grzechy. Ona zatyka uszy. Niech pan to powie księdzu na spowiedzi, nie mnie. Ja nie pójdę do spowiedzi. Ależ dlaczego? Będzie panu lżej. Nie chciał. Zaczęło go przekonywać. W końcu powiedział, gdyby pani ze mną poszła, może bym się odważył. Poszła zaraz. Wywołała księdza. Wyspowiadała się najpierw sama, potem on. Plakał z radości i dziękował jej pełen szczęścia za to, że mu przypomniała, że jest dzieckiem Bożym. Potem się okazało, że jego matka, staruszka, od 30 lat modliła się w kaplicy sióstr karmelitanek i prosiła siostry, by modliły się w jego intencji o poprawę życia. I właśnie tam, przy ich klasztorze, pijanego w rynsztoku, dotknęła łaska Boża. Drodzy bracia i siostry, jeżeli chcemy iść drogą odnowienia naszej wiary, to trzeba nam, może w dniu dzisiejszym, postawić sobie pytanie o owo wydarzenie, które miało miejsce na początku naszego życia religijnego. Nie wystarczy, że ono miało miejsce. Trzeba, aby zostało przez nas rozpoznane i świadomie przyjęte. Czy w historii swojego życia dostrzegam takie niezwykłe wydarzenie, cudowne uzdrowienie, niezwykły zbieg okoliczności, w którym rozpoznaję ingerencję Bożej opatrzności, niespodziewane spotkanie z ludźmi, którzy przyprowadzili mnie ku wierze, radykalne wyzwolenie się z jakiejś słabości, z którą zmagałem się przez długie lata. Być może rozpoznaję takie wydarzenia. Dla nas wszystkich takim wydarzeniem jest niewątpliwie sakrament Chrztu Świętego. Tylko czy rozpoznaję wiarą swój chrzest jako rzeczywistą interwencję Boga w moim życiu, do której mogę się odwoływać? Wszystkie cuda Jezusa, gdyby nie zostały wyjaśnione Jego słowem, pozostałyby jedynie dobrodziejstwem, doraźnym rozwiązaniem jakiejś trudności, ale nie byłyby rozwiązaniem problemu człowieka. Dlatego, jak pamiętamy, potrzebne było drugie spotkanie uzdrowionego niewidomego z Jezusem. Dopiero gdy Jezus obwieścił mu swoją boską tożsamość, kiedy ów szczęśliwy uzdrowiony rozpoznał w nim Syna Człowieczego i kiedy uniżył się przed nim, oddając poklon, dopiero wtedy został uzdrowiony w pełni. Jezus przywrócił mu nie tylko wzrok ciała, ale również spojrzenie wiary, którym uzdrowiony, niewidomy od urodzenia, mógł dostrzec rzeczywistość Boga. Bez Boga człowiek pozostanie sam dla siebie problemem, nigdy do końca nierozwiązanym. Niejednokrotnie jednak człowiek patrzy, a nie widzi Boga, ponieważ serce może być zamknięte. Człowiek jest niczym przewód elektryczny owinięty szczelnie gumową izolacją. Dopóki choćby w minimalnym stopniu nie odsłonimy się z owej izolacji, dopóty Boża łaska nie będzie mogła uczynić cudu. Czym jest owa izolacja? Ona może przybierać różne formy. Szczególnym powodem zamknięcia serca może być zbyt doczesne nastawienie. Dla bohatera z opowieści przytoczonej na początku tym powodem był alkohol. Mogą nim być grzeszne przyzwyczajenia, wyalienowanie się ze wspólnoty Kościoła, zejście z drogi sakramentów. Dlatego podejmujemy różne ćwiczenia ascetyczne, które mogą służyć jednemu – przygotować ludzkie serce na działanie Bożej łaski. Pamiętajmy, że Bóg może uczynić cud uzdrowienia do wiary nawet w tak beznadziejnej sytuacji, jak ślepota od urodzenia. Życie religijne rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie zasadnicze o Jezusa Chrystusa. Pytanie to może powracać w życiu ludzkim wielokrotnie. Nie jest trudno wyznawać wiarę, kiedy wszystko układa się pomyślnie. Wielkim wyzwaniem są dopiero pewne sytuacje graniczne, kiedy wiele znaków zewnętrznych zdaje się sugerować, że wiara nasza może być iluzją i wprowadza nas w ten sposób na drogę zwątpienia. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w życiu człowieka wierzącego pokusy zwątpienia mogą się zdarzać. Pokusa zwątpienia sama w sobie nie jest grzechem. Może nawet być okazją do umocnienia w wierze, jeśli zostanie przezwyciężona. Ileż to razy zadufani w sobie nie chcemy poprosić o pomoc Boga czy też drugiego człowieka, nie wiedząc, że modlić się to próbować wszystkich naszych możliwości. Największą zaś naszą możliwością jest prośba o pomoc naszego najlepszego Ojca, którym jest sam Bóg. Otóż pewien ojciec z uwagą obserwował swego syna, próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami. Maluch wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem, jednak nie udało mu się przesunąć wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował. Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? Zapytał ojciec. Tak, odparł chłopiec. Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc. Nie bójmy się prosić wytrwale i pokornie, z wiarą, nadzieją i miłością. Czcigodni duszpasterze, drodzy bracia i siostry, jak widzicie, jestem jeszcze młodym księdzem. Mam dopiero 7 lat kapłaństwa. Jestem urodzony i wychowany na Białorusi. Moja rodzinna miejscowość znajduje się przy granicy z Litwą, 80 km od Wilna, nazywa się Lentupy. Zaś studia seminaryjne miałem w Grodnie, gdzie wykłady były prowadzone w języku polskim, ponieważ profesorowie tego seminarium to profesorowie z Polski i tam miałem możliwość nauczenia się języka polskiego. I teraz zostałem skierowany do pracy w parafii, nowo utworzonej parafii, w której trwa budowa kościoła i w której trzeba również zajmować się sprawami stworzenia wspólnoty parafialnej, która w latach prześladowań została w pewien sposób rozproszona. Muszę powiedzieć, że nie są to łatwe sprawy, szczególnie w tej wschodniej części kraju, gdzie jest teraz mniej katolików, ale potrzeby duchowe u tych ludzi są i naszym zadaniem jest być tymi ludźmi, którzy są ochrzczeni, ale znajdują się w nielatwych warunkach, bo kościoła nie było przez długie lata, księdza też, a teraz kościół się buduje, mają księdza w parafii, mogą przyjść na mszę świętą do tymczasowej kaplicy. Chociaż, jak wiemy, stworzenie wspólnoty parafialnej w dużej mierze zależy też od zaangażowania samych osób wierzących i ich udziału w życiu religijnym. Możemy sobie wyobrazić, że w Dubrowno ponad 80 lat nie było katolickiej parafii i księdza. Obecnie jest to miasteczko, które liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców, wśród których nalicza się zaledwie 100 osób katolików. Reszta mieszkańców to są w większości osoby wyznania prawosławnego lub też osoby innych wyznań, czy też niewierzące, czy nawet nieochrzczone. Trzeba również przyznać, że mamy katolików, którzy z różnych przyczyn, a nierzadko i z własnej winy, zagubili się w tych warunkach, w wyniku czego od dłuższego już czasu zaniedbują wykonanie obowiązków religijnych, a to już jest groźny stan, a więc trzeba go zmieniać, przychodzić z pomocą duszy człowieka. Szczególnie ta sytuacja, jak zauważam, dotyczy młodych rodzin, które często tracą swoją więź z Bogiem i Kościołem. Dobrze, jeżeli rodzice jeszcze żyją i mogą zrobić przez telefon taki rachunek sumienia dla młodej rodziny, kiedy ostatnio byliście na mszy świętej, czemu dziecko jest nieochrzczone, czy uczestniczy w katechizacji, kiedy pójdziecie do spowiedzi i komunii świętej, czy zaprosiliście księdza w odwiedziny duszpasterskie. Zgodzimy się, drodzy bracia i siostry, skoro są takie potrzeby duchowe, to potrzeba również tych widocznych znaków, którymi są Kościół i kaplan, które by doprowadzały człowieka na spotkanie z żywym Bogiem, Chrystusem w Jego świętym Kościele. Cieszy to, że nie jesteśmy sami w tej pracy, w tych potrzebach, szczególnie materialnych, ponieważ otrzymujemy wsparcie w ramach zbierania ofiar dla pomocy Kościołowi na wschodzie w drugą niedzielę Adwentu w całej Polsce, że można bezpośrednio korzystać z ofiarności księży i parafian w Polsce, tak jak udaje mi się to robić dzisiaj z łaskawości waszego czcigodnego księdza proboszcza i także waszej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że zawsze, kiedy bywam w Polsce, a w tym czasie te moje wyjazdy związane ze zbieraniem ofiar na potrzeby mojej budującej się parafii, spotykam się z wielką otwartością i życzliwością ze strony księży, parafian, a także ofiarnością na potrzeby, które są niemałe, bo związane z budową, ze stworzeniem wspólnoty parafialnej. Możliwości finansowe parafii bardzo małe, gdyż katolików jest niedużo w parafii, dlatego musimy poszukiwać innych źródeł, form dofinansowania prowadzonych obecnie prac budowlanych i w tym celu udaję się również do waszej parafii. Proszę i liczę również na wasze ofiary, za które już teraz dziękuję i mówię Bóg zapłać w swoim imieniu, jak również w imieniu parafian, którym posługuję, a także w imieniu księdza biskupa Władysława Blina, biskupa diecezji witebskiej na Białorusi. Bóg zapłać. I to dodaje otuchy i nadziei, że nawet w takich warunkach, jeżeli się zaufa Panu Bogu i dozna się życzliwości ze strony ludzi, dużo można zrobić, a nawet wybudować kościół i stworzyć żywą wspólnotę parafialną. Modlimy się często za naszych ofiarodawców, których na naszej liście mamy już dość dużo, a od tej pory i zapewniam o modlitwie również w intencji waszej wspólnoty parafialnej, jej czcigodnych duszpasterzy, wiernych. ubiegłym tygodniu odbyły się uroczystości w diecezjalnym sanktuarium diecezji witebskiej w Brasławiu, w czasie których był odczytany akt powierzenia całej diecezji w opiekę Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu. Chcę przytoczyć część tego aktu powierzenia w języku białoruskim w dniu tak uroczystym dzisiejszej uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w języku białoruskim. O Maryja, my Twoje dzieci, chcemy dać Tobie we własność nasze serce, naszą pracę i odpoczynek, modlitwy i nadziei, kap Ty, nasza Maci, mogła rozporadzać imi jak swojej prawdziwej własnością. Pod Twojej opieką i kierownictwem my chcemy wykonywać wszystko, co w naszych siłach, kap na naszej ziemi było władarstwo Chrysta. My żadajem, kap Chrystus posialił się w naszych sercach, naszych siemiach, parafiach, w osiej krainie. Witaj, Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żenczynami i błogosławiony plod ulonia Twojego, Jezus. Świętaja Maryja, Maci Boże, moli się za nas grzesznych, teraz i w chwilinu śmierci naszej. Amen. Bóg zapłać.